Dogrywka. Dogrywka w Radiu Zielona Góra, czyli jeszcze więcej sportu na 97.1 FM. Dogrywka.
No to w dogrywce mamy teraz Enes Astal, BC Zielona Góra i jednego z asystentów Żana Tabaka, Arkadiusza Miłoszewskiego. Wczoraj w okolicach godzin południowych, jeszcze przed popołudniowym treningiem z Astalu, spotkałem się z panem trenerem i sobie porozmawialiśmy o tak zwanych nastrojach w zespole, o taktyce i o bańce też będzie tutaj.
Za chwilę zaczynają się play-offy. Co tam czuć w zespole, na treningach, podekscytowanie wśród panów trenerów też, czy jakaś obawa może co to będzie, bo nowy zespół ciągle budowany i tak dalej, i tak dalej. Dociera się ta drużyna, co czuć w powietrzu?
Wszystko po trochu, to co pan powiedział. Troszeczkę ekscytacja, bo czekaliśmy cały sezon na to. Troszeczkę obawa, bo wiadomo, że mamy nowy team, nowych zawodników i musimy to wszystko poskładać. Wiemy też, obawa, że zespół spójni ostatnie mecze powygrywał, tak, u siebie na wyjeździe z Polfarmą, czyli bardzo dużo tych wygranych meczów, czyli obawa jest, wiemy, że to jest ciężki przeciwnik, że to nie będzie łatwo, ale ekscytacja, takie lekkie podenerwowanie służy tylko jednemu, że przystąpisz do meczów skoncentrowanym, na takim pełnym skupieniu, z pełnym zaangażowaniem i to jest na pewno potrzebne. Broń Boże, żaden relaks, broń Boże, że to się przejdzie, to jest właśnie ważne i to jest potrzebne i czuć tą ekscytację, to lekkie poddenerwowanie, ten czas oczekiwania na pewno jest taki ekscytujący i troszkę denerwujący.
Do tej pory wygrywaliście ze Spójnią, natomiast drużyna zmieniła się bardzo, Astal Zielona Góra. Spójnia w zasadzie bez zmian od ostatniego razu, tak? Do was, Filip Matczak dotrze, do nich dołączy do składu, tak na całego nazwijmy to, tak? Czyli co? Astal tak w troszeczkę teraz gorszej sytuacji, gorszej pozycji startuje do tych playoffów. Jak złapać w tej chwili wasze miejsce, w jakim jesteście? Bo wiadomo, jesteście na pierwszym miejscu z ósmą drużyną startujecie. Ktoś powie, faworyt stuprocentowy, ale tak słyszę głosy, ta Spójnia to tak łatwo tego nie odda za Stalowi.
No oczywiście to, co pan powiedział, że wie pan co, jesteśmy teraz, można powiedzieć, my jesteśmy na innym etapie, oni są na innym. Oni zmienili cały skład, bo zmienili bardzo dużo zawodników, tylko zrobili to dużo, dużo wcześniej i tak naprawdę zaczynają już funkcjonować jako team z tymi nowymi zawodnikami. Dojdzie Filip. Filip grał już przeciwko nam na pucharze, ale teraz już można powiedzieć na pełnym gazie jest gotowy do gry i to, że występujemy z pierwszego miejsca, oni z ósmego, to jest właśnie to, ta presja, z którą trzeba sobie poradzić, ta presja, którą trzeba unieść, bo to nie jest łatwo, to nie jest tak wcale kolorowo. Wiemy, że mamy swoje problemy, bo wiemy, to przecież widać na meczach, że nie funkcjonujemy tak, jakbyśmy chcieli funkcjonować, że te dobre mecze przeplatamy bardzo, bardzo słabymi i na tym się skupiliśmy w tych ostatnich dniach pracy. Natomiast nie ukrywajmy, jesteśmy w roli faworyta, jesteśmy u siebie, jesteśmy zespołem, który odniósł tylko 3 porażki w sezonie zasadniczym, tak, i to my jesteśmy faworytem, natomiast obawy, lekkie podenerwowanie, to co wcześniej powiedziałem, na pewno jest.
A niech pan powie, jeśli chodzi o naszą drużynę, Jeffrey Grossel, bo to najbardziej podstawowe pytanie w tej chwili. Wrócił do treningu bezkontaktowego, to wiemy przed weekendem, czy w weekend wszedł w kontakt?
Nie, jeszcze nie jest Jeff gotowy do gry. Czy będzie gotowy? Ciężko mi powiedzieć, raczej nie będzie gotowy na pierwszy mecz przeciwko Spójni.
To jest duże osłabienie za Stalu, nieprawdaż? Bo walka podkoszowa to po pierwsze, po drugie rozrzucanie piłek i tak dalej, i tak dalej. Jak to jest duże osłabienie dla tej drużyny?
Ale wie pan co, jest to kreatywność od strony Jeffa, on skupia bardzo mocno obronę podkoszową, zagęszczają tą obronę przeciwko niemu, bo wiemy, że jest bardzo dobrym zawodnikiem. Jest MVP Ligi PLK w sezonie zasadniczym i wiadomo, że to jest ważny zawodnik, natomiast będziemy musieli sobie radzić bez niego. Mamy też zawodników wysokich, którzy umieją grać tyłem, może nie tak jak on, ale też umieją i trzeba też taktykę inaczej może troszkę dostosować, że jego nie ma na boisku i na to jesteśmy też gotowi. Ostatnie mecze też graliśmy bez niego i w niektórych sobie radziliśmy, w niektórych nie. Trzeba zrobić tak, żebyśmy sobie poradzili przynajmniej na początku bez niego.
A te ostatnie dni to praca nad obroną głównie? Tu cierpicie przede wszystkim?
Nie, wie pan co, obrona zawsze u trenera Tabaka jest na pierwszym miejscu, ale w tym tygodniu też popracowaliśmy nad atakiem. Popracowaliśmy nad naszymi mankamentami, robiliśmy dużo indywidualnego wideo dla zawodników, żeby tłumaczyć, szczególnie dla nowych zawodników, taki ten proces nauki jest w dalszym ciągu wdrażany i to dużo, dużo było bardzo, głównie wideo indywidualnego.
J-Thread. To podstawowa jednostka, mózg drużyny ze Spójni, to jest najmocniejszy punkt. Ja rozumiem, że na tych treningach to tak po tym skautingu pańskim na przykład skupiacie się na tym, jak go zatrzymywać, jak mu nie dać grać. to jest numer jeden w tej drużynie?
No tak, to jest zawodnik, który gra najwięcej minut, gra ma najwięcej piłkę w rękach, wykonuje najwięcej asyst, po prawie 9,9 na mecz, to jest bardzo, bardzo dużo. Główny kreator, oczywiście też potrafiący zdobywać punkty, wiemy, że to jest klucz, tak, to nie ma co ukrywać, że to jest klucz, bo to jest, bez niego ten zespół tak naprawdę nie funkcjonuje, on tak naprawdę jest tym motorem napędowym, zarówno w kreowaniu, jak i zdobywaniu punktów, bo potrafi zdobywać i tutaj no, na pewno też w naszej obronie, czy w naszej taktyce obrony skupiliśmy się na tym, żeby jego zatrzymać. Natomiast no, nie oszukujmy się, że mają...
No właśnie, a inne atuty?
Grunych, tak, inne atuty to jest Cowles, który bardzo dobrze rzuca za 3 punkty. Faust, który jest nieobliczalny. On jest nieobliczalny zarówno dla przeciwnika, jak i dla swojego zespołu, bo wiemy jak gra, ale no, na pewno musimy być skoncentrowani. Jest Mateusz Kostrzewski, który gra bardzo dobrze jeden na jeden na pozycji 4, tyłem do kosza, przodem do kosza, no, potrafiący zdobywać punkty też szybkiego ataku. No i Filip Maczak, który na pewno będzie zmotywowany na zespół Zielonej Góry. Wysocy, Stili i Gudul też ma bardzo silni podkoszowi zawodnicy, czyli ten zespół jest tak naprawdę kompletny. To nie jest zespół gdzieś tam, który przypadkowo wszedł do play-off. Oni w pełni zasłużyli na to, żeby grać w play-off. Mieli swoje problemy, wiemy na początku zwolnienie trenera asystent prowadził, tak, ale w końcu się dotarli i teraz wyglądają naprawdę jak zespół i są bardzo, bardzo groźni.
A panie trenerze, jakie są atuty za Stalu na dzisiaj?
No, to atutem za Stalu na pewno jest obrona. Na pewno, bo będziemy tą obronę, że tak powiem, piłować we wszystkich meczach, zatrzymanie, fizyczność, bo tutaj mamy przewagę w lidze Polski na tymi resztą zespołów. W VTB było różnie, tak? VTB czasami nas rozstrzeliwali fizycznie, ale my tutaj mamy w PLK tą fizyczność. I ja myślę, że po stracie tych naszych żądeł, tak, o których mówiliśmy wcześniej, to ta zespołowość tak naprawdę z tych naszych 10 zawodników, którzy są w rotacji, tak naprawdę każdy może gdzieś tam odpalić i tu będziemy szukać swoich przewag, tak, zarówno na obwodzie, jak i pod koszem, tak, bo wiemy, że Roland Fremanis też może grać bardzo dobrze tyłem do kosza na pozycji 5, już nie mówię na pozycji 4, bo na pozycji 4 to dla mnie jest najlepszy zawodnik w polskiej lidze, natomiast na pozycji 5 też potrafi bardzo dobrze grać tyłem do kosza i też będziemy próbowali to wykorzystać, a możemy go wykorzystać też na obwodzie, bo wiemy, że potrafi rzucać za 3 punkty. No i to tyle o naszych przewagach. Ja myślę, że naszą przewagą nie mamy już tych przewag indywidualnych, jak mieliśmy w sezonie. Naszą przewagą będzie ta zespołowa obrona, szybki atak i zespołowa gra w ataku.
Trenerze, co pan czuje? Ile meczów może być?
Ja nic nie czuję. Przygotowujemy się, panie Jacku, do kolejnego. Zaczynamy we wtorek. We wtorek będziemy myśleli o meczu czwartkowym, a w czwartek będziemy myśleli o meczu poniedziałkowym, bo to chyba wylany poniedziałek, jeśli dobrze pamiętam z kalendarzem. I dalej będziemy się martwić, co dalej. Mówię, przygotowujemy się do pierwszego meczu, nie myślimy, co będzie dalej, czy będzie następna runda, co będzie w następnej rundzie, czy będą kolejne rundy, czy będzie bańka, czy nie będzie bańka. Koncentrujemy się na wtorkowym meczu pierwszym ze Spójnią.
A ja pana chciałem jeszcze na samo zakończenie o tą bańkę zapytać. Gdzie bańka powinna być według pana? Jak to zorganizować? Neutralny teren? Czy kto zapłaci, ten ma dostać z tych drużyn, nawet które są w play-offach?
Panie Jacku, ja powiem ze swojej strony.
Tylko takie, o to pytam.
Tylko cieszę się, że pyta pan tylko z mojej strony. Z mojej strony uważam, że powinna się odbyć na Florydzie, w Disneylandzie. Ja bym ze sobą wziął wędki, jak ci koszykarze z NBA i łowił te ryby. Najchętniej. Ten ciężko by było z transportem, ale tam by było najlepiej, według mnie.
Ale to na ryby
tam
są wysyłane, jak odpadną, to tego panu nie życzę. Natomiast okej, a na poważnie?
Na poważnie, no panie Jacku, no to co wszyscy piszą, neutralny teren, a moim zdaniem może tak, Zielona Góra albo neutralny teren.
To Zielona Góra to już nie jest neutralny, nie?
Nie, bo po to się pracuje cały sezon i robi się taki wynik, jak my zrobiliśmy, żeby mieć przewagę i grać decydujące mecze na własnej hali. A nie po to, żeby ktoś ma więcej pieniędzy, zapłacił i sobie organizuje bańkę i teraz ktoś tam zajął czwarte, piąte, szóste miejsce i wszystkie mecze gra u siebie. No to chyba jest nie fair wobec wszystkich, wobec całej ligi.
A mogę jeszcze na koniec polemizować mimo wszystko? Chociaż ja akurat się zgadzam z panem, ale jakby teraz będę adwokatem diabła, a ktoś powie, co to za przewaga hali, jak i tak kibiców nie ma?
Jest przewaga hali. Jest parkiet, jest swoje klepki, jest u siebie. Wie pan co, no to jest, to czasami jest to niewytłumaczalne, ale to jest duża przewaga. Oczywiście z kibicami to jest mega przewaga. w Zielonej Górze, ale samo to, że grasz u siebie w domu jest psychiczną przewagą i to jest bardzo, bardzo ważne.
Arkadiusz Miłoszewski na co dzień to jest naprawdę spokojny, przesympatyczny facet, ale widać było, że trochę jest poirytowany tym, że bańka miałaby być nie na neutralnym terenie, tylko u jednej z drużyn, która miałaby trafić do playoffów, przy czym tutaj mówi się o Stali Ostrów, przy czym tutaj umówmy się, że no Stal Ostrów jeszcze nie jest w półfinale, więc jestem ciekaw, jak by wyglądała sytuacja, jeżeli zostanie obwieszczone, że bańka będzie w Ostrowie, a potem na przykład Stal przegra ćwierćfinał ze Startem Lublin. Ale to już osobna historia. My tymczasem oddajmy teraz głos Karolowi Waśkowi z portalu sportowefakty.pl. Porozmawialiśmy sobie dzisiaj około południa o tym sezonie zasadniczym, który tak szybciutko Karol podsumował, jego spojrzenie na sezon zasadniczy, a potem no znowu za Stal Spójnia.
Generalnie jestem usatysfakcjonowany z tego powodu, że ta runda zasadnicza się odbyła, że praktycznie no taką suchą ścieżką przebrnęliśmy przez całą rundę. No były obawy, że to może być różnie, że być może i już w rundzie zasadniczej będą różnego rodzaju bańki. Udało się. Co prawda ostatni mecz sezonu zasadniczego był mocno kuriozalny, bo zespół ze Szczecina wysłał juniorów, ale generalnie oceniam tę rundę pozytywnie, że mogliśmy te mecze oglądać, mogliśmy na nich nawet bywać, komentować, no, rozmawiać z zawodnikami, różnie z tym bywało, ale generalnie jestem zadowolony, że te mecze się odbyły. Jeśli chodzi o czarowanie, zdecydowanie numerem jeden na liście to jest Enea Zastal PC, prawdziwa zielonogórska maszyna, lokomotywa. No ona pędziła, no fenomenalny wynik, 27 zwycięstw i tylko 3 porażek, a też trzeba odnotować, że ta jedna z tych porażek to ten słynny mecz dzień po dniu w Ostrowie, gdy klub z Ostrowa po prostu nie chciał, czy nie mógł przełożyć tego spotkania, ale zdecydowanie zespół Żana Tabaka, no to był zespół, na który patrzyło się i dalej się patrzy oczywiście z ogromną przyjemnością. Inne zespoły, które mnie oczarowały, to na pewno Legia Warszawa, która zakończyła rundę zasadniczą na pozycji numer 2, to ogromne osiągnięcie, to wielkie osiągnięcie tego zespołu, który tak naprawdę był gdzieś typowany przez ekspertów, fachowców, czy nawet przez samych przedstawicieli warszawskiego klubu do walki tylko o playoff. A tu proszę bardzo, trener Wojciech Kamiński robi znakomitą robotę i zajmuje drugie miejsce w rundzie zasadniczej. Do tej grona zespołów jeszcze, które na plus, to na pewno Śląsk Wrocław, który też miał wiele dobrych momentów. No i myślę, że zespół z nadmorza, czyli Tref Sopot, który po kilku latach wraca do playoffów z 5. miejsca, zawalczy o strefę medalową. Wydaje mi się, że ten zespół też pokazał się z dobrej strony. A po drugiej stronie zdecydowanie Anwil Wrocławek, no to chyba nie jest to żadna tajemnica, że wskazuje ten zespół, który
sezon szokujący, tak prawdę powiedziawszy. Kolejne informacje z Anwilu dochodzące to wszystkich rozbijały.
Tak, myślę, że musielibyśmy poświęcić inny odcinek, inny podcast na to, żeby tam na czynniki pierwsze to rozłożyć, co się tam niedobrego wydarzyło w Anwilu Wrocławek, bo tam wiele złych momentów, no po prostu tam wszystko było nie tak. Złe decyzje, złe wybory trenerów, złe decyzje personalne, jeśli chodzi o skład, brak chemii w drużynie, kontuzje, przereklamowane nazwiska, które już tak naprawdę, to takie kiedyś właściciel klubu Janusz Jasiński zawsze o tym mówił, że trochę ciepełko takie było, że ci już zawodnicy nie chcieli się za bardzo rozwijać, że taka magia nazwisk i na to niestety Anwil się dał skusić, wybrał takich zawodników, zapłacił im ogromne pieniądze, wyników niestety nie było, blamaż za blamażem. No, ale to już zostawmy, już nie kopmy leżącego, a inny zespół, który mnie osobiście też mocno rozczarował, i wiem, że Łukasza Koszarka, bo ostatnio czytałem wywiad w Przeglądzie Sportowym, on też wskazał ten zespół, gdzie te Gliwice. Bo to jest zespół, w którym są płacone pieniądze na czas i to dobre, budżet jest okej, solidny, a wyniki były, uważam, słabe. Że niemiecki trener Matthias Zollner nie stworzył nic takiego, co by nas porwało, bo też była kiepska chemia w zespole, nie było tych wyników, ten rozczarowujący styl zespołu. Myślę, że na ten budżet, który miał, wydaje mi się, że można było zbudować znacznie coś lepszego, coś bardziej atrakcyjnego dla kibica, taki produkt, który byłby ciekawy, a był, no, wyszło to bardzo słabo i myślę, że tutaj no też prezes klubu tego nie ukrywał, że to był rozczarowujący sezon w wykonaniu koszykarzy.
Okej, teraz mamy pierwszą rundę playoffu i chcę z tobą o parze Zastal Spójnia chwilę porozmawiać. Zastal, tak jak powiedziałeś, Lokomotywa, chociaż ostatnio Lokomotywa tak z silnika te gary tak wyjęto tej Lokomotywie odrobinę. Nie ma Lundberga, to wiadomo, od Pucharu Polski. Nie ma wcześniej Marcela Ponitki. Ci chłopcy, którzy zastąpili tych, którzy odeszli, to nie jest ten sam potencjał. No nie udawajmy. Nie wiadomo, co z Jeffreyem Grosselem, bo jest wprawdzie w treningu, ale tak naprawdę wczoraj wrócił do treningu w kontakcie. Dzisiaj jeszcze jeden trening w kontakcie i jutro już ma grać. Nie wiadomo do końca, w jakiej on będzie dyspozycji fizycznej. Natomiast z drugiej strony jest Spójnia, która, wiadomo, też miała problemy, pozmieniała dużo rzeczy, natomiast rozpędziła się, w pucharze pokazała klasę, 5 ostatnich meczów wygrała, tam wprawdzie większość to była z zespołami z dołu tabeli, ale ta drużyna wygląda na taką, której mam wrażenie, że, nie wiem, czy Zastal ma się obawiać, ale to mam wrażenie, że nie będzie takie łatwe zadanie dla tego nowego Zastalu. Jak tę parę widzisz?
No, przysłuchiwałem się uważnie temu, co mówią ludzie, czy trener, czy zawodnicy ze Stargardu właśnie, i oni mówią, że chcą zagrać bardzo fizyczną koszykówkę, czyli taką, jaką preferuje Zastal. No, ja wiem, że oczywiście słucham tego, no wiem, że wiele osób twierdzi, że PGS Spójnia może się postawić, że to będą twarde warunki, ale szczerze, myślę, że to bardziej słowa, a niekoniecznie to, co się będzie działo na parkiecie. Mam wrażenie, że Zastal, co prawda ostatnio zwolnił, ta Lokomotywa troszeczkę, tak jak powiedziałeś, zwolniła, ale to z racji tych problemów, tak jakby tych przetasowań w tych przedziałach, że to tak nazwę, jeśli jesteśmy w tej nomenklaturze, ale mam wrażenie, że jednak na te playoffy to będzie taki zespół, który wyjdzie, no i pokażę sobie jednak swoją klasę. No nie oszukujmy się, dalej są zawodnicy, którzy prezentują odpowiednio wysoki poziom, bo nawet spójrzmy na ten ostatni mecz w Lublinie. Zespół fatalnie zaczął. Ja też przecierałem oczy, zrozumiałem, patrzę, tu nie ma ani obrony, w ataku słabo, ale gdy jednak wejdzie na ten moment takiego swojego szczytu, że te wystarczy 5-7 minut dobrej koszykówki i nagle zespół odjeżdża, nie dość, że odrobił stratę, to jeszcze samemu zbudował 15 punktów przewagi. Mam wrażenie, że to będzie bardzo podobnie w tej serii, czyli będą takie zrywy ze strony z PGS Spójni, że będzie kilka dobrych, udanych zagrań, bo tam też są koszykarze, no nie, tak, ten Jay Tritt, wydaje mi się, że taki generał boiskowy, którego Spójni bardzo brakowało, to był, uważam, taki strzał w dziesiątkę, że wcześniej były problemy na rozegraniu po odejściu Taranta, udało się takiego zawodnika ściągnąć i on jakby wprowadził taką jakość i spokój w tym rozegraniu. On jest to sprytny, bardzo doświadczony koszykarz, no i też on powoduje, że ci inni koszykarze wskoczyli na wyższy poziom, na wyższy pułap swoich umiejętności, czy to Kałes, czy Matczak, czy Młynarski, czy Kostrzewski, czy ten nawet środkowy Steel, wydaje mi się, że on też jakby z każdym meczem prezentuje się coraz lepiej, ale to będą, mam wrażenie, tylko zrywy, że w momencie, kiedy Zastal będzie prezentował swoją taką optymalną formę, no to każdy mecz powinien się kończyć raczej plus 15, plus 17, zresztą ostatni mecz pamiętam jeszcze w rundzie zasadniczej, to Spójnia walczyła, ale ostatnia kwarta była taka, że Zastal plus 20 odjechał, prawda? Aczkolwiek przez trzy kwarty był to w miarę wyrównany mecz.
To był inny Zastal mimo wszystko, tak? Bo to jednak
tak,
byli
tylko inny
zawodnicy.
Zastal, ale wiesz co, rozmawiałem ostatnio z trenerem Piotrem Blechaczem, który miał okazję pracować trochę z Żanem Tobakiem, zapytałem go, jak to jest, że ten system i jak to wygląda praca z trenerem Tobakiem, i on właśnie powiedział, że trener Tobak bardzo ufa i wierzy w swój system. Czyli de facto zasady się tam nie zmieniły, tylko są może inni wykonawcy, ale mam wrażenie, że tym wykonawcom potrzeba czasu. Jeśli oni teraz złapią, teraz wiemy, że trenują, tak? Trenowali od momentu tego
powrotu wyjazdu, z lotniska.
Tak? Tak jest, powrotu z lotniska, więc oni od czwartku czy od piątku trenują, więc ten trening byłby im bardzo potrzebny. Zresztą David Bramley ostatnio też mówił w swojej rozmowie, że po prostu nie mają czasu na trening, tak? I mam wrażenie, że tutaj poprzez trening będą to starali się wypracować. No i
okej, a słuchaj, lepiej, powiedz, gdyby, załóżmy wariant pesymistyczny dla Zastalu, nie ma Grossela, czyli nie ma gościa pod koszami do walki na tablicach, do punktów spod tablic i gościa, który też tę piłeczkę rozrzuca, różne warianty taktyczne dzięki niemu można wykonywać. Czy wtedy Spójnia ma jakąś jednak większą szansę?
No to na pewno, bo jednak Grossel jest jednym z liderów zespołu, takim gościem, który nie tylko straszy w ataku, bo on ma ogromne możliwości, że i te swoje haczyki i potrafi też tam gdzieś rozrzucić piłkę, jeśli Spójnia podwaja, tak, takiego zawodnika, ale przede wszystkim w obronie. On jest jednak taki, że i twardo gra w obronie jeden na jeden, ale też straszy tym blokiem, tak? Zawodnicy tacy obwodowi, no nie mogą sobie tak pozwolić na wejście takie frywolne, że sobie wejdą i od razu punkty zdobywają, no bo jednak ten Grossel tam straszy. Krzysztof Sulima, z całym szacunkiem do niego, nie jest gościem raczej takim, który gdzieś tam straszy blokiem. Okej, on może zablokować, ale to nie jest jego domena. Grossel jest inny, wydaje mi się, że on jest w stanie wskoczyć i dobrze się porusza na nogach i to jest ogromna też, ogromny atut zespołu w obronie, tak? I jego brak na pewno, to też jest tak, że przez cały sezon Zastal grał z tym Grosselem, więc nauczył się grać z tym Grosselem. Nawet ten Freimani schodzący na czwórkę jest w stanie z nim funkcjonować. I teraz jak go nie ma, no to trzeba na szybko coś nowego wymyślić. To nie jest proste, to nie jest łatwe. No i na pewno byłoby inaczej, byłoby ciężej dla Zastalu, ale coś mi się wydaje, że jednak ten Grossel przez jakieś ten ostatnie dni był przygotowywany do tego, żeby gdzieś jednak w tej serii się pokazać, no bo Zastal musi tę serię przejść, żeby to walczyć o coś wielkiego, przecież to celem jest Mistrzostwo Polski, prawda?
Jasna sprawa. Cel to Mistrzostwo Polski zdecydowanie, chociaż przypominam, że kiedy po Lublinie rozmawiałem z trenerem Żanem Tabekiem, który był tak lekko przybity, mówił, że będzie nowy Zastal, niech kibice o starym Zastalu zapomną. Ja jeszcze czegoś takiego nie robiłem, takiego eksperymentu, że na miesiąc przed playoffami dostaję właściwie w połowie nową drużynę i nie wiem, czy będę to potrafił zrobić, co sobie założyliśmy. Tabak natomiast ciśnie swoją drużynę, ciśnie ten Zastal, który rzeczywiście czwartek, piątek, niedziela, bo sobota była wolna, 3 dni treningu i dzisiaj czwarty, 4 dni poważnego, pełnego treningu przed Spójnią wykonał. No i zobaczymy, czy ten zespół z systemem Żana Tabaka wygra z nieobliczalnością teamu Marka Łukomskiego. Karol Wasiek na zakończenie jeszcze tego naszego dużego fragmentu koszykarskiego. No, ta bańka na koniec musi się jeszcze pojawić.
O banieczkę chcę cię zapytać, bo to jest najgłośniejszy temat ostatnich dni. Poza tym kuriozalnym, jak mówisz, ostatnim meczem rundy zasadniczej w Warszawie. Jak patrzysz na bańkę, ja od razu powiem, że mnie jedno na dzień dobry dziwi, bo rozpoczęły się już kilka dni temu półfinały w polskiej lidze koszykówki kobiet. Nikt tam o bańce ani mrumru, dziewczyny grają, tak jakby COVID kobiecej koszykówki nie dotyczył, a męskiej dotyczył. Jak widzisz generalnie bańkę i jak widzisz te zapowiedzi, że w Ostrowie Wielkopolskim ta bańka może być, co wiele osób pokazuje jako działanie nie fair? Jak ty to widzisz, gdzie ta bańka powinna być według ciebie?
No powinna być wiadomo na terenie neutralnym, a na pewno nie na terenie zespołu, który no, z całym szacunkiem zajął tylko 3. miejsce po rundzie zasadniczej, tak? Czyli mówimy o zespole z Ostrowa Wielkopolskiego, no bo tu w takim momencie pokrzywdzone są zespoły z Warszawy, a przede wszystkim zespół z Zielonej Góry. Ale my możemy sobie mówić, że to powinno być na terenie neutralnym, że to powinno być tak, nie powinno być gospodarza, ale tak naprawdę nie wiemy, co za tym stoi, bo chodzi mi o koszty finanse, po prostu o finanse, no bo tak naprawdę wiemy, że to są koszty duże, bo ja usłyszałem, że to jest około 300 tysięcy złotych organizacja takiej bańki, więc no, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, kogo na to stać, żeby zrobić taką bańkę.
No tak, ale uważam, w ten sposób jakby, przepraszam, znaczy to nie jest zarzut, natomiast w ten sposób jakby usprawiedliwiamy taki ruch, że jeśli Stal Ostrów jedyna daje pieniądze, to dajmy jej?
Nie, ja uważam, że po prostu skoro PLK to organizuje, no to PLK powinno zadbać o koszty, tak? No nie na zasadzie wysłania tylko ofert do różnych i zapytania, no kto chce, no skoro my organizujemy, no to tym my postarajmy się o finanse, tak? No to jest nasz pomysł, to nie jest, tak jak powiedziałeś, pomysł narzucony z góry, czyli na zasadzie, że ktoś nie jest z Ministerstwa Sportu, mówi róbcie bańki, bo tak trzeba zrobić. Bo to jest niebezpieczne, niebezpieczne, że jak normalnie rozegracie sezon, czy itp. itd. To jest pomysł PLK, tak? To jest innowacyjny pomysł, bo tak jak powiedziałeś, w koszykówce kobiet tego nie ma. Nie ma tego w lidze siatkarzy przecież, nie ma też w lidze kobiet też siatkówki, więc tego nie ma. Tam normalne mecze są rozgrywane. Tylko ja powiem ci, ta bańka, nie wiem, czy nie jest to związane z udziałem i Stali Ostrów, FIBA Europe Cup i za Stal. Nie wiem do końca, jak ten terminarz FIBA, czy VTB, kiedy się dokładnie te play-offy
zaczynają. Znaczy jest dokładnie tak w tej chwili, o ile ja to dobrze przeczytałem, że ostatni mecz finału, gdyby była pełna siedmiomeczowa seria, kończy się bodajże 7 maja, a 8 maja zaczynają się play-offy w VTB, więc w jakimś sensie, tak jak mówisz, jest to pod zastal ułożone, można powiedzieć. Jeśli chodzi o Ostrów, to między jedną bańką półfinałową a finałową Ostrów jedzie na Final Four FIBA Europe Cup. Więc można powiedzieć, że pod dwa zespoły jest to zrobione, jeśli chodzi o daty, tak? W jakimś sensie.
Tak, i tak mi się właśnie wydaje, że główny cel tej bańki, oczywiście za tą troską o bezpieczeństwo i o zdrowie zawodników, mam wrażenie, że jest właśnie przyspieszenie, czyli zakończenie sezonu przed, no na pewno to trzeba zrobić, przed rozpoczęciem VTB, bo my możemy się zżymać na to VTB, że to Jezu, po co i w ogóle, ale skoro PLK uznaje VTB jako rozgrywki międzynarodowe, no to my nie mamy o czym dyskutować, bo skoro to przed sezonem zostało w regulaminie zapisane, to nie ma sensu tu dyskutować. Więc zrobiono wszystko, żeby Zastal mógł przystąpić do fazy play-off VTB, tak. Więc wydaje mi się, że przyspieszenie sezonu w tych play-offach właśnie po to jest ta bańka, tak?
Znaczy ja się z tobą zgadzam, że jeżeli PLK to wymyśliła, to albo PLK powinna wziąć na siebie koszty, albo mam takie rozwiązanie może, nie wiem, rewolucyjne, niech się PLK z tymi czterema zespołami z półfinału zrzuci może i się rozłoży jakoś te koszty w takim razie. Może to by było jakieś rozwiązanie.
Znaczy, przede wszystkim powinno Jacku zrobić coś, żeby nie wywoływać od razu w momencie pokazania organizatora, że będą kontrowersje. No bo dokładnie. Sorry, będą od razu kontrowersje ze strony i z Zielonej Góry. Już się boję, co trener Tabak powie. Wiem, że wczoraj też trenera Kamińskiego próbowałem podpytać na konferencji, widziałem, że no już chciał coś powiedzieć, ale w ostatnim momencie, no może jednak dyplomatycznie ucieknę od odpowiedzi, no ale widać, że to się nie podoba, tak? To się po prostu nikomu nie podoba, no bo jednak jest to ogromny atut własnej hali, przecież Zastal czy Legia, no walczyły o to jednak, żeby w półfinale mieć ten atut własnego parkietu. Nie oszukujmy się, no nie ma tych niby kibiców, ale to ile jest jednak atut? Tu rzucamy na swoje kosze przez cały tydzień, więc to jest przewaga. I tu na pewno będą kontrowersje. Myślę, że...
No tak, i na koniec sezonu, jeżeli, przepraszam, taka przysłowiowa Stal Ostrów, jaki to nie byłby klub, zdobędzie, wywalczy jakiś sukces, to będzie się ciągnęło za nią to, że u siebie grałeś, w swojej bańce. To tak samo przecież jak za Zastalem po zeszłym sezonie długo kibice mówili ho, 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 sezon się skończył, nie jesteście prawdziwym mistrzem, bo przecież do dziś niektórzy to powtarzają.
Stoliku,
tak. To jest najgorsze. Nie wiem, czy PLK nie przewiduje tego, bo nie sądzę, żeby to była jakaś celowa prowokacja, no bez sensu.
Nie, na pewno nie. Wydaje mi się, że tak już konkludując, można było to po prostu lepiej rozwiązać, no po prostu lepiej przygotować się już znacznie szybciej, zapytać te kompletnie neutralne tereny. Uważam, że na przykład Gliwice, to też prezes Trefla ostatnio na Twitterze sugerował, że to byłoby najlepsze rozwiązanie. Ja się z nim zgadzam.
Tylko też skąd kasa, względem, że... kasa, ciągle zostanie skąd te pieniądze, prawda?
Tak, ale to jest, wiesz, to jest miejsce, gdzie są tak naprawdę dwie hale, jest duży obiekt. Ci zawodnicy nawet ze sobą nie musieliby się spotykać. Ja pamiętam taką historię z meczu Trefla z Anvilem, który się ten mecz nie odbył. I pamiętam, że na porannym treningu trenowali i zawodnicy Trefla i Anvilu. I to było tak, że jedni opuścili halę, drudzy weszli, kompletnie ze sobą nie mieli kontaktu. No to chyba na tym polega ta bańka.
Dokładnie. Nawet w Gliwicach jest tak, że można zupełnie innym wejściem wejść, bo do małej hali można wejść dołem, do tej hali, gdzie gra GTK Gliwice, na dużą można wejść górą, mówiąc już tak po ludzku najbardziej, więc tam nie byłoby żadnej styczności. Tu ci przyznaję rację zdecydowanie. No i tyle.
No, tak jest. No myślę, że to jest takie dobre podsumowanie naszej rozmowy.
Karol Wasiek, sportowefakty.pl, i będziemy kończyli wątek koszykarski. Mnie, jeśli chodzi o tą bańkę, to kilka pytań do głowy przychodzi. No to podstawowe na dzień dobry. Dlaczego w polskiej lidze koszyków, ja dalej tego nie rozumiem, w męskiej ekstraklasie jest bańka, a w żeńskiej ekstraklasie bańki zupełnie nie ma? Co stoi za tym, że akurat męska ekstraklasa tę bańkę miałaby rozgrywać? Ale okej, załóżmy, że rzeczywiście dbamy o zdrowie, dbamy o to, żeby odbyły się półfinały i finały z całymi drużynami, żeby uciec jak najmocniej, spróbować przynajmniej od tego paskudnego koronawirusa, więc uważam, że absolutnie, jeżeli Bańka to na terenie neutralnym, Gliwice, absolutnie jestem za, tam jest świetny obiekt, jeżeli chodzi właśnie o te ścieżki, które gdyby drużyny przychodziły na treningi nawet, czy jedne drużyny grałyby mecze, w tym czasie drugie mogłyby się rozgrzewać, czy trenować, to tam można to zrobić tak, że drogi się nie przecinają, więc dla mnie to absolutnie Bańka w jednym miejscu, ale dodatkowo myślę, że musi być absolutnie protokół obostrzeń jakiś wymyślony i wprowadzony twardo w życie, czyli ten twardy protokół, hotel, z którego koszykarze nie wychodzą na tak zwane miasto. To tak jak polska reprezentacja grała w Hiszpanii kilka miesięcy temu. Tam Arkadiusz Miłoszewski wtedy, czy Łukasz Koszarek nam mówili, że nie możesz wyjść z hotelu, bo cię tam stoi Cerber na dole i cię po prostu nie wypuszcza z tego hotelu, bo to jest bańka, która ma przed tym właśnie chronić. Więc hotel bez jakichś takich szaleństw na mieście, bez wyjść. Poza tym pokoje jedynki, gdzie zawodnicy są jak najmocniej od siebie odizolowani. No i myślę, że też testy musiały by tutaj wchodzić w grę, tylko cały czas pytanie. Koszty. Skąd pieniądze? Jeśli PLK chce organizować sama PLK z tymi czterema półfinalistami. No, myślę, że ten temat tutaj u nas się nie zamknie i on, kiedy zostanie obwieszczony, gdzie ta bańka będzie, myślę, że wywoła kontrowersję, jeśli będzie rzeczywiście u którejś z drużyn. Ale okej, to czekamy na te informacje. Najpierw trzeba się dostać do półfinału tymczasem, jeśli chce się w ogóle zagrać w bańce. Mówię tutaj o Enei Zastal BC Zielona Góra, o każdym zespole zresztą, który będzie chciał grać w półfinale. A Enea Zastal BC Zielona Góra jutro późno, bo o godzinie 20 zaczyna swoją pierwszą rundę ćwierćfinałową, playoffową. Spójnia Stargard po raz pierwszy w hali CRS. My tam jesteśmy, transmitujemy to spotkanie. Zapraszam serdecznie. Uff.
Dogrywka. Po więcej sportu zajrzyj na rzg.pl i facebookowy profil RZG Sport.